będzie usługiwał. Czy jesteś gotowy, że to będzie upublicznione? Ale jesteś osobą publiczną, a więc takie rzeczy. Dobrze. Dobrze. To przekazuję czas teraz bratu Edwardowi, żeby on mógł dzielić się Słowem Bożym. Przyjechał z bratem, który też złożył świadectwo i nas brat poinformuje o zakresie służby, ale też podzieli się tym, co Bóg położył jemu na serca. Bądźmy w tym wszystkim błogosławieni.
Witam was w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja od razu położę gazetki, jeszcze są ciepłe. Niedawno wydałem ostatni numer, bo potem zdarza mi się, że zapomnę, a tak będę na wierzchu leżeć. Ja przyłożę pozdrowienia ode mnie i moja żona pozdrawia was wszystkich, cały zbór. I cieszę się, że możemy tutaj być razem, dlatego że takie odwiedziny, takie wizyty zawsze trochę wnoszą coś nowego i na pewno to, co wnoszą nowego, jest też jakąś zachętą czy budowaniem się wzajemnym. Ja dzisiaj przyjechałem z bratem Tomkiem. On jest takim, powiedziałbym, niedawno nawróconym człowiekiem. Nawrócił się razem z rodziną. Też go poproszę później, żeby powiedział kilka słów na temat świadectwa, jak go tam Pan, jak on tam Pan go pociągnął do siebie. A teraz dwa słowa na temat służby więziennej. Chcę wam podziękować za wszystkie formy pomocy, jakie mieliśmy, jakie otrzymywałem od was. Dziękuję za te wszystkie lata. Pewnie już tutaj zdarzało mi się to robić, ale dzisiaj jeszcze raz podziękuję, bo był taki okres, że od was jeździł Sebastian systematycznie i wyście też uczestniczyli w różnych uroczystościach. Także jakoś tak przez te wiele lat mieliśmy ze sobą dosyć dużo do wspólnego w tym dziele. Dziękuję też za tą pomoc materialną, którą utrzymywałem od was. I cieszę się, że możemy jakoś współżyć ze sobą w taki bratni sposób. Chwała Bogu. Naprawdę jestem wdzięczny, ponieważ no nie widziałbym innej możliwości, nie byłoby mnie, nie miałbym możliwości, nie byłoby mnie stać, żeby pewne rzeczy realizować. A tak, dzięki Bogu, 22 lata już minęło, jak jeżdżę do zakładów karnych. Tak sobie czasami sam myślę, jak to szybko zleciało, ale już 22 lat minęło i myślę, że warto było. I gdybym miał to tak wszystko zmierzyć, zważyć, zliczyć, to pewnie by to może nie najlepsze były wyniki, ale my musimy przyłożyć inną miarę do tego i na pewno i wy tak samo patrzycie, że do tego trzeba przyłożyć duchową miarę. I chwała Bogu, że możemy to robić. W najbliższym czasie będą cztery uroczystości. A więc tak, 22 października będzie ewangelizacja w areszcie śledczym w Krasnymstawie. 24 października, to jest poniedziałek, będzie jubileusz 20-lecia w zakładzie karnym we Włodawie. 25, a więc dzień później, we wtorek, będzie 10-lecie jubileusz takiej służby więziennej pracy ewangelizacyjnej w ZK Rzeszowie. I w drodze powrotnej o 15 będzie ewangelizacja w areszcie śledczym w Nisku. Większość już spraw mam dopiętych, załatwionych, bo troszkę chciałem to zorganizować w taki sposób, żeby to było i przyjemne dla oka, i żeby to było też dobrym świadectwem. Będę robił prezentację z tych rzeczy, które miały miejsce w ciągu tych lat i myślę, że nawet mi to nieźle wyszło i teraz będzie troszkę gości i tak samo was, to znaczy jako prezbitera naczelnego i pastora zboru Tomasza Mańko zapraszam i też myślę, że ktoś będzie z osób towarzyszących, także to będzie taka uroczystość, potem będą jakieś ciastka, jakaś kawa I no, ma być to sfilmowane, ma być zrobiona jakaś z tego reklamówka. Może nie reklamówka, to nieładne słowo, ale jakiś taki reportaż z tego spotkania. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale wierzę, że będzie wszystko fajnie i dobrze. I nie tylko fajnie i dobrze, ale będzie ku zbudowaniu. I dla dyrektorów, i dla tej służby więziennej, którzy tam pomagają, doprowadzają, jak również i dla nas, którzy będziemy tam razem siedzieć. Chciałem to tak zasygnalizować, że jest, że to, że ja jeżdżę z zakładu karnego, to nie jest tylko moja rzecz, ale że w to dzieło włączonych jest dużo osób, nawet dużo zborów. Chwała Bogu za to. Ja teraz poproszę Tomka, żeby Tomek powiedział świadectwo w jakiś taki zwięzły sposób, bo szczegółów, detali to byśmy do rana pewnie słuchali, bo jego życie było bujne, bardzo bujne, ale myślę, że to on sam najlepiej powie. Chodź Tomek.
Chwała Panu. Oj, nawet nie wiem jak zacząć. Byłem chuliganem, jeździłem na mecze, co to dużo mówić. Moje życie było okrutne. Ja człowiekowi, zrobienie krzywdy dla człowieka, drugiemu człowiekowi, to ja bym wypalił papierosa, nie? Trwało to prawie 20 lat, zanim już później dowiedziałem, że jest Bóg, coś, ale jeszcze nie doszło to do mnie, co to jest tak naprawdę. Aż wreszcie dotknął mnie Bóg i stopniowo zmieniał moje życie, krok po kroku. Najpierw więzienie. Widziałem, że to nie jest jakaś kara, że ja tam nie przyklinałem nikogo, nie tylko widziałem, że Bóg mnie daje upamiętanie. Albo już bym kogoś zabił, albo ktoś już by mnie wreszcie zabił, żeby się tak zakończyło. Miałem wieloletnie więzienie, co z czego i tak Bóg mnie ukrócił o połowę. To ja dostałem praktycznie 3 lata więzienia, z tego odsiedziałem. I od tamtej pory zaczynało się zmieniać w moim życiu dużo. Jak już zaczynałem coś złego robić, to już nie robiłem tego z taką przyjemnością, tylko już widziałem, że coś jest nie tak. Później Bóg postawił mi przyszłą żonę. Teraz to i dzieci jesteśmy. Ale do czego zmierzam? Jak to było nawet? Ciężko mi było ze wszystkim. Ja nie mogłem, nawet brak mi słów, nawet teraz to ująć wszystko w taki sposób, że byłem złym człowiekiem i Bóg mnie dotknął tak, że zacząłem się zmieniać gwałtownie. Ja się już nawróciłem, ochrzciłem, mamy rodzinę, co razem przychodzimy, ja kocham Boga, Bóg mi pomaga w każdym, no w każdym momencie, no na okrągło. Gdzie się nie spojrzę, to wszystko Bóg mi tak daje. No nie potrafię nawet opisać tego, to jest coś pięknego, że z takiego człowieka jak ja, Bóg, że on mnie kocha, nie? Że jest ze mną, nie? Że moją rodziną, nie? Że miłość Boga do takiego grzesznika jest nie do opisania, nie? Zawsze był ze mną i widzę, że dalej jest i pomaga, nie? Dał mi nawet teraz 4. dziecko, to żona jest w ciąży, chyba w 1. miesiącu, jak się nie mylę. Tak Bóg błogosławi mi na każdym jednym kroku. I no, co mogę więcej powiedzieć? No, kocham Boga i nie wyobrażam sobie innego życia, nie? No tak w skrócie, bo już nie chcę się dalej rozwijać.
Pierwszy krok zrobiony, a teraz jest przed tobą całe życie i masz okazję, żeby się zmienić.
A teraz rewanżuję się Bogu za
to. No zobaczymy. Jak to się można Bogu zrewanżować, ale można jednak.
Żeby mi grzeszył.
Potrzebuje Bóg twoich ust, twoich nóg, twoich rąk, a więc można się zrewanżować. Dzisiaj przeczytamy taki fragment. Na początek może bardzo na początku Pisma Świętego, 14 werset 3 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. Przez jakiś czas mnie intrygowały te słowa. Po prostu ja nie rozumiałem pewnych rzeczy, nie wiedziałem, o co tu chodzi w tym, że będziesz jadł proch do końca swoich dni. To, że się na brzuchu czołga, to możemy widzieć. Ale on prochu nie je. Lubi zwierzęta, nawet potrafi zająca, o dużych rozmiarach wąż potrafi nawet i jelenia małego połknąć. Powolutku to robi, ale poradzi sobie. I jestem przekonany, że Biblia, kiedy opisuje pewne rzeczy, to nie wszystko trzeba widzieć symboli we wszystkim, nie we wszystkim trzeba widzieć jakichś obrazów, ale są też fragmenty, miejsca, gdzie są pewne obrazy i symbole. I myślę, że rozumiem na pewno więcej niż kiedyś rozumiałem. Czy do końca tego nie wiem, ale chcę się z wami podzielić tym, co moim zdaniem zrozumiałem. Jak należy rozumieć tą zapowiedź? Wiadomo przecież, że wąż nie żywi się prochem, ale raczej jest mięsożerny. I tak jak już mówiłem, to zawarte jest symbolika, której Bóg wskazuje, że wąż to jest szatan. Zawsze w symbolice biblijnej szatan był nazywany wężem lub odwrotnie, wąż był szatanem. I Bóg kieruje te słowa nie tylko do tego zwierzęcia, ale kieruje do samego szatana. I mówi, że będziesz proch jadł do końca, że będziesz na brzuchu się czołgał i będziesz proch jadł po wszystkie dni życia swego. Co oznacza proch? Przeczytajmy najlepiej w Biblii. Biblia sama najlepiej się wykłada. Może Psalm 104:29. 104:29. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, tworzą się, gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. A więc proch oznacza pewną nicość, coś bez wartości, bo kiedy ktoś ginie, no to wiadomo, że zamknięte jest przed nim, zamknięte jest życie, jest na straconej pozycji i właśnie tu się odnosi do tego, że w proch się obracają. 5 Mojżeszowa 28:24. Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Będzie na ciebie z nieba, będzie padać na ciebie z nieba, aż zginiesz. I znowu proch jest przedstawiony pył jako mającą moc niszczycielską, ale w tym sensie, że nie przynosi życia, tylko przynosi śmierć, przynosi same problemy. I jeszcze jedno miejsce, Izajasz 29:5. Lecz horda twoich nieprzyjaciół stanie się jak drobny pył, a zgraja tyranów jak zdmuchnięta plewa. Kiedyś Bóg powiedział do Daniela, jesteś zważony na wadze i ukazałeś się lekkim. Oddzieli plewę od ziarna. A więc ta plewa symbolizuje również coś bez wartości. Coś, co nie nadaje się i nie przynosi życia, nie przynosi pokarmu. A jednak szatan ma się tym żywić. Te fragmenty pokazują na nicość, na bezwartościowość tego prochu, a powiem więcej, nawet pokazują na truciznę, bo jeżeli te rzeczy nie dają życia, no to automatycznie zabijają. Ja często używam takiego przykładu, że jak jest przełącznik do włączania światła, to nie masz drugiego przełącznika z boku, żebyś ty włączał ciemność. Kiedy tylko wystarczy wyłączyć światło, ciemność sama przychodzi automatycznie. A więc jeśli ten proch nie przynosi życia, to automatycznie przynosi śmierć. Głód, śmierć, jakbyśmy tokolwiek nazwali. A jednak to pokazuje, że można się tym żywić i się z tego utrzymywać. I tutaj naprawdę jest trzeba uruchomić trochę wyobraźni i przeczytać, o co Bogu chodzi. Myślę, że właśnie na tym polega studiowanie Pisma Świętego, że przeczytujemy jakiś fragment, czy jakąś myśl, którą Bóg przekazuje i trzeba to rozpakować, wydobyć z tego sens, czym się chciał Bóg z nami podzielić. Idźmy dalej. Są ludzie, którzy z każdym się kłócą, dochodzą swego w sądzie, kiedyś taka krążyła ciągle taki przypadek, że na miedze stała gruszka i sądzili się zawsze, która to jest, czy większa połowa, czy mniejsza. I my to znamy nie tylko z autopsji, ale my znamy z życia, że bywają takie sprawy, że więcej środków poszło na tych adwokatów, oni się obławiają, a ci tylko tracą na tym wszystkim. Są tacy, którzy napadają, kradną, nawet zabijają i z tego żyją. To jest ich praca. Inni zajmują stanowiska i urzędy, które pozwalają im nadużywać tej władzy, kraść albo robić jeszcze inne rzeczy i też mają z tego profity. Wiecie, jak dzisiaj wiele zakładów, cała farmacja jest zdopingowana pewnymi lobby, które... Kiedyś oglądałem taki film z Charlie Chaplinem. On szedł, miał na plecach takie nosiłka i niósł szkło, takie, co się szkli okna, a przed nim szedł z godzinę facet i wybijał to na uszkli. I takie z formacji, uwierzcie mi. Moja córka pracuje w Rossmanie ostatnio i jedna koleżanka taka, która zna się na rzeczy, która ma wykształcenie, chodzi o te składniki, z których zrobione te różne, nie wiem, kremy, malowidła, mazidła. I ona powiedziała, że 90% tych kremów się nie nadaje do użycia i bez względu na to, czy to jest droga firma, czy to jest dobra firma. Bo oni po to takie robią, żebyś ty kupił drugie, lepsze. I tak będziesz eksperymentował, próbował do końca swoich dni, a gęba będzie brzydka. I kieszeń pusta. Może komuś to się wyda głupoto, co ja w tej chwili mówię, ale ja naprawdę w to wierzę i mogę to potwierdzić nawet przykładami. Tylko nie próbuję wam wkładać to na siłę, ale zastanówcie się nad tym. Ona powiedziała, że to jest robione specjalnie, żeby ludzkie twarze były coraz gorsze, a potem ty znowu szukasz, koleżanka ci powie, kup sobie palmowille albo jeszcze jakieś inne, to są dobre. Moja żona nigdy nie używała żadnych i ma fajną cerę, zazdroszczę, mówię, czym ty się smarujesz? A no właśnie Bóg mnie daje smarowidło. Ale to tak troszkę zatrzymałem się nad tym. Inni kłamią, knują intrygi, fałszywe zeznania, niektórzy nawet za pieniądze fałszywie zeznają i oni z tego żyją. Są też szydercy, naśmiewcy kabaretowi, którzy z tego żyją. Biorą z tego pieniądze, ludzie im brawo biją. Jak myślicie? Czy te wszystkie rzeczy można by było zaszeregować do tego pokarmu typu plewa, proch? Myślę, że tak. A więc ludzie potrafią sycić się albo żyć z tego, napełniać się, karmić się rzeczami, które są bezwartościowe, które nie mają żadnej wartości. U Boga są plewą, są pyłem i nie przynoszą życia, ale przynoszą śmierć. Wszyscy ci żywią się czymś, co tak właściwie jest trucizną. I wiecie, kiedy to świat robi, to jeszcze można jakoś to zrozumieć. Ale wiecie, że nam, wierzącym, też się zdarza, że takie rzeczy robimy. Nie wiem, czy często, czy nieczęsto, ale zdarza się. I słyszymy co jakiś czas jakieś świadectwa niechlubne, niegodne, które, że tak powiem, są w Kościele Jezusa Chrystusa. I to nie jest dobrym świadectwem, to nie jest dobrą chlubą. I jeszcze powiem pół biedy, jeżeli człowiek wyciągnie z tego wniosek, jeżeli się upamięta, to naprawdę to jest zwycięstwo, bo syn marnotrawny pod koniec to chyba nawet wydawał się, albo był, albo moglibyśmy go ocenić, że jego postawa była prawie lepsza niż tego dobrego syna, co został. Pokutował, wrócił do ojca. A ojciec dał mu pierścień, symbol władzy, przywrócił mu miejsce, które przedtem zajmował, pozycję. Dał mu buty do głoszenia Ewangelii. Ciekawe, po co mu te buty potrzebne były do głoszenia Ewangelii? Jak on Ewangelię mógł głosić? A mógł. Bo mógł pójść do swoich kumpli i powiedzieć, nie róbcie takiej durnoty, jak ja zrobiłem. Bądź się posłuszny swoim rodzicom. Bo ja myślałem, że pojadę i światem zawojuję. A okazuje się, że głodny przyjechał, poobdzierany. Pewnie ojciec mu szatę zmienił też, bo nie mógł się patrzeć, bo jego syn tak wyglądał. Ale ta szata również symbolizuje przebaczenie. Nowe życie. I kiedy my żyjemy jako wierzący ludzie, to mamy wspaniałego Ojca, mamy wspaniałego Boga, dlatego że ten Bóg pozwala nam popełniać błędy. Pozwala nam popełniać błędy. I kiedy my popełniamy błędy, to nie jest rzecz najgorsza. Ale najgorsza jest rzeczą wtedy, kiedy ty nie wyciągasz z tego wniosków i nie korygujesz swojego życia. Właśnie po to są błędy, po to są upadki w życiu człowieka, żeby z nich wynieść jakąś naukę, jakąś mądrość i coś zmienić w swoim życiu. Diabeł jest głodny. On jest wprost, umiera z głodu. Kiedy Kościół żyje w zgodzie, kiedy rodzina żyje w zgodzie. On jest głodny kłótni między kościołami, między dziećmi bożymi, między w rodzinie. I kiedy wybierasz się na nabożeństwo i się pokłócisz, albo coś wyjdzie nie tak, to już ręce zaciera. Już się cieszy. Kiedyś byłem na Litwie i opowiadał mi jeden brat. Był szczery w tym. I mówi, że on jeździł z Wilna do Święczonic na nabożeństwa, ale on nie chciał być tam tym pastorem prowadzącym nabożeństwa, ale mówi, że wyrwali mnie z balkonu. To znaczy, że tak go jakby wcisnęli do tej służby, żeby jeździł. I wiecie, i on mówi, że często jak wyjeżdża, to jego żona się nie może wybrać, spóźnia się, a on się denerwuje, potem szybko jedzie, płaci mandat, kłóca się, a diabeł ręce zaciera. I cieszę się. Ale dobre mięsko. Ale dobre pożywienie. Kiedy ludzie przeklinają innych, kłócą się, diabeł ręce zaciera. Kiedy ludzie nie potrafią przebaczać, nie chcą przebaczać, diabeł ręce zaciera. Mówiąc ręce zaciera, znaczy cieszy się. I karmi się. To jest właśnie jego pokarmem. Kiedy jesteś leniwy, opieszały, nic ci się nie chce, nic nie chce zrobić dla Królestwa Bożego. Diabeł się cieszy. Bo on ma dwa sposoby. Przepraszam, dwie metody działania. Pierwsza metoda to jest nie dopuścić człowieka, żeby poznał Jezusa, żeby poznał Ewangelię. Będzie robił wszystko, żebyś nie poznał Ewangelii. Ale kiedy poznasz Ewangelię Jezusa, to będzie chciał ciebie spowolnić, będzie chciał ciebie zepnąć na Boży tor, uczynić bezużytecznym. I cieszy się, kiedy jesteś takim kibicem na meczu, gdzie nie ma graczy. Nikt nie gra, ale ty kibicujesz. Wiecie, to jest naprawdę coś niesamowitego, kiedy my możemy być zaangażowani w Boże dzieło. Ja nie odciągam was od tego, żebyście pracowali, dbali o domy, o rodziny i tak dalej. Ale to jest coś pięknego, mieć udział w budowaniu Królestwa Bożego, być Bożym palcem, nogą, uchem, ustami. I dlatego diabeł cię chce pozbawić. Tego daru, który ci Bóg dał, chce zabić w tobie, zdusić twoje pragnienia, twoje myśli, chce cię nastraszyć, chce cię zniechęcić ze wszystkich stron. Bo to jest jego pokarmem. On się tym karmi i żywi. Kiedy nie służy człowiek Bogu, jest martwy. I wtedy diabeł również zaciera ręce i cieszy się. Cieszy się, kiedy jest Ewangelia głoszona. Wiecie, taka świecka. Kiedy kościoły wymyślają różne doktryny niebiblijne, a ludzie mówią chwała Bogu, a ludzie to potwierdzają, popierają, nie mają rozeznania, żeby powiedzieć nie zgadzam się, albo popatrzeć na to od strony Boga. Wiecie, Bóg ustanowił jakieś standardy. I gdybym miał nazwać, co to jest grzech, to bym powiedział, że grzech to jest wszystko to, co nie zgadza się z Bożymi standardami. Nawet nie musimy wymieniać. To jest wszystko, co jest przeciwko Bożym standardom. To jest wszystko grzech. Kiedy jest tolerancja, liberalizm, odejście od słowa, to diabeł się z tego cieszy. Ja słyszałem, nie jestem pewien tego, ale to jest prawdopodobne, bo to mówili poważni ludzie, że w Stanach Zjednoczonych, może nawet w Anglii, są takie subwencje od państwa, że za każde nowe tłumaczenie w Biblii pokryją połowę pieniędzy za wydanie, nie wiem, 100 tysięcy czy ilu z tych Biblii, tylko pod warunkiem, że będzie 10% zmienione. Ja naprawdę nie wiem, czy to prawda, ale ja naprawdę wierzę w to, że to może być prawda. Wiecie dlaczego? Bo diabeł za tym stoi, on ci da pieniądze, tylko zmień tam. Nie napisz, że mężczyzna, tylko napisz osoba. Żeby się homoseksualiści nie rozgniewali. Rozumiecie? Szatan ma różne swoje sposoby i cieszy się, jak Świadkowie Jehowy wydali heretyckie przekład Pisma Świętego. Ja nie boję się tego powiedzieć. To jest heretyckie. Dlatego, że nie ma innego zbawienia tylko w Jezusie Chrystusie, a oni go obdarli z majestatu boskości. Lecz posłuchajcie, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana 4,34. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. A więc ten werset wskazuje na to, że kiedy my wypełniamy Bożą wolę, to my się karmimy czymś właściwym, dobrym, które daje sytość i żyje. A jeśli będziemy się karmić tym, co ja przedtem wymieniałem w kilku punktach, to będziemy umierać. Jezus powiedział, moją wolą jest, inaczej moim pokarmem jest, pełnić wolę Bożą. A diabeł nie pełni woli Bożej, więc jego pokarmem jest proch. Jak myślicie? Czy to moje odkrycie ma sens? Ja nie chcę was przekonywać. Wybrałem fragmenty biblijne, które potwierdzają to. I myślę, że dużo jest w tym właściwej interpretacji i właściwego, nie wiem, rozpoznania, poznania, jakkolwiek byśmy to nazwali. I to właśnie pokazuje te słowa, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał. To pokazuje, jakie powinny być nasze pragnienia. A nasze pragnienia to nasz pokarm. Czym powinniśmy się karmić, co jeść? Zastanów się, czym żyjesz, jakie jest twoje pragnienie, jaki jest twój pokarm. Ja to mówię również do siebie. Ja nie jestem wyjęty spoza to prawo, o którym przed chwilką mówiłem. Ja nie jestem wyjęty z tych standardów. Ja także jestem jednym z was, który musi pamiętać o tych Bożych standardach. A więc najlepiej jest przyznać Bogu rację, Jego zasady przyjąć i wypełniać je. I to nie tylko dlatego, żeby być Bogu posłusznym, ale dlatego przede wszystkim, żeby nie zaśmiecać swojego życia i nie ściągać na siebie przekleństwa. Ja doszedłem do wniosku w ostatnim czasie, że wszystko, cokolwiek byśmy nie robili, nawet innym ludziom pomagali, czy też posłusznie byli Bogu, to wszystko bezpośrednio ma związek z tym, że my to sobie robimy. Bo wiecie, nasze słowa i nasze czyny mogą mieć moc błogosławieństwa, albo mogą mieć moc przekleństwa. Jeżeli ja wysyłam błogosławieństwo, to ono wraca na mnie błogosławieństwo. Jeżeli ja wysyłam przekleństwo, to wraca na mnie przekleństwo. A więc ja będę błogosławił, bo nie chcę być przeklętym. Widzicie, my Bogu nie możemy nic dać, bo nie możemy Mu podesłać na święta tortu, ani nowego telewizora. Ale kiedy my słuchamy Jego, to ciągle to wraca do nas. To, czym się nakarmisz, to emanuje z Ciebie i mało tego, że emanuje na innych, ale to wraca do Ciebie. Także możemy podcinać gałęź, na której siedzimy, albo możemy chodzić w Bożej obfitości. Jakkolwiek rozumiemy to obfitość. Czy duchowo, czy poziom duchowy, czy nawet materialny, ale będziemy chodzić w Bożej obfitości. Nie mówię tylko tutaj o pieniążkach. Nie mówię tylko tutaj o dobrach materialnych. Ale często jest tak, że Bóg i w ten sposób wynagradza innych, albo też używa do tego, żeby mogli zarządzać wielkimi pieniędzmi, fortunami. A niektórym w ogóle nie da pieniędzy, bo by zwariowali. I też dlatego, że Bóg kocha człowieka. Są tacy ludzie, że nie umieją żyć z pieniędzmi. I Bóg w ten sposób trzyma ich przy sobie, powrozami miłości. Oni mówią, Bóg mnie nie kocha, bo mi nie daje pieniążków. A to nieprawda, bo Bóg cię kocha i dlatego ci nie daje pieniążków. Czy myśleliście kiedyś w ten sposób? Wiecie, niedawno odkryłem, że naprawdę Bogu dziękować trzeba za wszystko. Wiecie, ostatnio nie modlę się. Panie, dziękuję Ci za chwile dobre i złe. Bo odkryłem, że złych chwil nie ma. Są tylko trudne chwile. Ciężkie, to prawda, są takie chwile. Ale chcę Wam podzielić się tym, że coraz bardziej jestem przekonany, że w tych chwilach trudnych jest jakiś element Bożego wychowania, zrozumienia, jesteśmy o coś bogatsi, albo wyhartowaliśmy się, albośmy czegoś doświadczyli. Nie ma rzeczy przypadkowych, które się wymknęły Bogu spod kontroli. I skoro Bóg to dopuszcza i pozwala, żeby takie rzeczy się działy, to znaczy, że to ma wartość. Ale musimy rozpoznać, a może byłem niegrzeczny, a może byłem niekulturalny, a może coś zaniedbywałem i Bóg mi coś chce pokazać. Ile razy płakałem przed Bogiem i mówię, Panie, Ty coś do mnie mówisz. Wiem, że coś mówi do mnie Bóg, ale ja Ciebie nie mogę rozpoznać, nie wiem, o co chodzi. Mija jakiś czas i czasami Bóg odkrywa i człowiek przez pryzmat jakiegoś tam czasu odkrywa, a to Tobie o to chodzi. I chwała Bogu. Byleby tylko coś się nauczyć z tego wszystkiego. Zamiast przeklinać, błogosław. Nie dawajcie diabłu przystępu. Właśnie, kiedy dajemy diabłu przystęp, to znaczy pozwalamy, aby on miał miejsce w nas. A Jezus powiedział, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Święty mieszka w was? Wiecie, fizyka nie znosi próżni. Co to znaczy? Nie można wykroić z tego pomieszczenia jeden kubik powietrza, wynieść go, a to zostanie pustka. Albo jesteś napełniony Bogiem, ale jeśli nie jesteś napełniony Bogiem, to nie jesteś w takim trzecim miejscu. Też jesteś napełniony. Tylko czymś innym. Światem, albo demonami, czy jeszcze inny, jeszcze gorzej. A więc, jeżeli weźmiesz gąbkę, ściśniesz ją i wsadzisz do wody i zwolnisz, to ona napełni się wodą. Nie będzie pusta. Ale tą samą gąbkę weźmiesz do góry w powietrze, ściśniesz ją i puścisz, to też się napełni. Nie wodą, powietrzem, ale się napełni. Nie ma pustki. I pamiętajcie, wasze serce, moje serce jest dokładnie takie same. Tam nie ma pustki, tam ktoś jest. Czy zależy ci na tym, żeby tam był Jezus, żeby On panował, żeby On rządził, żeby On po prostu fajnie tam się miał w nas. Nie ma miejsca pustego. To jest kłamstwo szatana kolejne. Że ja nie muszę być taki dobry, nie muszę być taki zły, to gdzie ty, jaki ty jesteś? I gdzie ty jesteś? W którym miejscu? No może jest takie neutralne miejsce. Strefa zero. Nie ma takiej strefy. Dlatego w liście do Jana czytamy: albo jesteście dziećmi Bożymi, albo dziećmi diabła. Bardzo mocne słowa. Ale tak jest. I wszyscy ci, którzy właśnie korzystają z tego prochu, no to skłaniają się w tą stronę. Co to znaczy dajemy przystęp? To znaczy, że pozwalamy mu, aby wchodził na nasze terytorium i zniewalał nas zły. Diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. On nie ma innego celu. Wówczas pozwalamy mu, aby miał wpływ na nas, aby kształtował nasz umysł, aby jakby wyznaczał szlak naszej pielgrzymki tutaj na ziemi. On chce, żebyśmy złapali jego wiatr w żagle. Nie Boży wiatr, tylko jego. Diabła wiatr w żagle i sobie tak fajnie surfowali. Ale to fajne surfowanie jest tylko do czasu. Opowiem wam pewną historię. Nie miałem o tym mówić, ale przyszło mi do głowy. Kiedy ja się nawróciłem, to wielu moich kolegów skończyło ze mną. Nie mieliśmy o czym rozmawiać, nie chodziliśmy razem na piwo, na wódę, a więc nie było, skończyła się przyjaźń. Ale jeden taki znajomy mój często do nas przychodził. Ja z nim nie chodziłem nigdzie, ale tak jakby nie odcinał się od nas. Przychodził często, myśmy rozmawiali, opowiadaliśmy mu Ewangelię, o Bogu i inne rzeczy i tak o wszystkim, o niczym myśmy rozmawiali. I tak przychodził. I za którymś razem przyszedł i my znowu rozmawiamy. Mówi: słuchaj, mówicie o tym Bogu, o tym Jezusie, a ty masz starego poloneza, który już ledwie ci łazi, a zobacz, a ja mówi, mam nowego, a ja mam Mercedesa. Nie był to nowy Mercedes, jakiś taki wypasiony model nowy, ale był ładny samochód, Mercedes był. On był kimś, kto grał w pokera i wygrał znaczną kwotę pieniędzy i kupił tego Mercedesa. Ja też grałem w pokera, tylko na takie sumy jak on, to nie. I ja mówię: no trudno, no wiesz, wszystko pod niebem ma swój czas i swoje miejsce. I rozeszliśmy się. I żeby to skracać, żeby nie ciągnąć tego wątku długo, to na przestrzeni 10 lat wydarzyły się w jego życiu takie rzeczy, że przegrał w pokera znaczną kwotę i sprzedać musiał tego Mercedesa, żeby oddać dług. Wiecie, że długi karciane to są jeszcze gorsze jak w banku, bo jak bank jeszcze jest taki, jak to się mówi, taki no normalny, to nie będą ci dziur w pięcie wiercić, a ci będą wiercić dziury w pięcie, w kolanie. I oddać musiał pieniądze. Za jakiś czas znowu przegrał dużą kwotę pieniędzy i sprzedał mieszkanie M5, razemśmy mieszkali w jednym bloku, sprzedał mieszkanie M5 i kupił sobie M2 mieszkanie, a te pieniądze, które mu zostały, oddał dług karciany. Minęło znowu jakiś czas, znowu przegrał znaczną kwotę pieniędzy w pokera, sprzedał mieszkanie, to M2, i poszedł na sublokatorkę, a te pieniądze oddał w karty. I znowu minęło trochę czasu i zachorował na raka. Jakieś tam miał problemy, nosił te woreczki z moczem, gdzieś tutaj w obrębie dróg moczowych. Coś tam, nieważne, ale zachorował na raka. I ja 2 tygodnie przed jego śmiercią poszłem do niego. Mówię: Zdzichu, czy ty jesteś gotowy, żeby spotkać się z Jezusem? Tyle przychodziłeś do nas. Rozmawialiśmy ze sobą na różne tematy, mówiłem ci o Bogu, czy mówiliśmy ci, czy ty jesteś gotowy, żeby się spotkać z Jezusem? Ja mówię: czy ty chcesz się pojednać z Bogiem? A on coś powiedział, nie pamiętam dobrze, ale coś powiedział w tym sensie, że jakby jeszcze nie teraz. I za 2 tygodnie umarł. I to jest właśnie, tak robi diabeł. Naprzód mu dał raz wygrać, żeby sobie kupił Mercedesa, a potem już nie wygrał. Ale mając to świadomość, że on kiedyś wygrał, to liczył na to, że i teraz wygra. I mało tego, że odebrał mu wszystko, to jeszcze jego samego zabrał. I taki jest finał karmienia się prochem. Przeczytam z 37 jeszcze, 37 werset. Ewangelii Jana 8:37 już mówiłem, Ewangelii Jana. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Okazuje się, że właśnie przez to, że nie przyjmujemy Słowa Bożego serio, poważnie, to w ten sposób odrzucamy Boży pokarm, a karmimy się egoizmem, głupotą, pychą i znowu mowa o tym prochu. Pokarm, którym karmi się szatan, to jest jakby stara natura Adama. On właśnie żyje takim, trudno powiedzieć, że żyje takim życiem, ale chce się karmić nieposłuszeństwem, buntem i coś w tym rodzaju. I teraz wam opowiem pewną historię, którą słyszałem, ale ona jest, ma podstawy do tego, żeby ona była, inaczej powiem, po prostu ta historia logicznie jest mądra i mogę śmiało ją powiedzieć, a jeśli nawet nie jest autentyczna, prawdziwa, to jest w niej myśl, bardzo mądra myśl. Otóż jakaś tam stacja, jakiś tam oddział desantu gdzieś tam w Afryce był spuszczony w ramach jakichś ćwiczeń. W Afryce był spuszczony do tych lasów, do tego, nie wiem, tropiku, czy tam do tej puszczy afrykańskiej. Nie wiem, jak to nazwać. To było w ramach ćwiczeń takich o przetrwanie, chodziło w trudnych warunkach i tak dalej. Mają takie różne ćwiczenia, czy tam. I oni w tej Afryce, w tym lesie stacjonowali. No i jak spali w nocy, to był strażnik. I ten strażnik zobaczył, że wyłania się taki potężny wąż. Ale o takich rozmiarach, że piszczał, wrzeszczał, krzyczał. Alarm więc był bardzo szybki. Żołnierze powstawali, no mieli broń ze sobą i tak dalej. I zabili tego węża. Rzeczywiście to był wąż. I podobno ten wąż miał około 15 metrów długości i miał 80 cm średnicy. Że ważył kilkanaście ton ten wąż. Możemy to uznać, że to jest bajka, baju, baju i tak dalej, i tak dalej. Ale ja dowiedziałem się o tym, i to nie w jednym z programów takich naukowych, że gady zawsze rosną. Człowiek osiąga pewną wielkość, ale gad nie, gad rośnie całe życie. Myślę, że to jest też odpowiedź na to, dlaczego te dinozaury i te inne zwierzaki osiągały takie duże przyrosty, ponieważ ludność mała była na świecie, nie mieli takiej broni nawet, żeby ich tam zabijać, jak już byli duże. W ogóle ludzie, mało ich żyło na świecie i oni mieli super warunki, bo nie byli tępione. Mieli warunki do tego, żeby rosnąć. Dzisiaj mówimy o tym, że niektóre gatunki zwierząt wybijają, że notorycznie słonie zabijają dla kłów, czy tam wieloryby, czy inne. Okropne rzeczy robią, ale też mają do tego sprzęt, mają czym zabić, złapać, złowić, potężne machiny, okręty i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś tego nie mieli. I oni mieli sprzyjające warunki do tego, żeby rosnąć. Człowiek żył 900 lat, a dlaczego? On też mógł żyć 900 lat i rósł. I był taki duży. Oczywiście to jest tylko moja hipoteza. Nie mówię, że to jest podparte Słowem Bożym, ale myślę, że to ma ręce i nogi. Ale wróćmy do tych gadów. Więc ten gad, kiedy mieszkał tam gdzieś w puszczy afrykańskiej, nie trafił wcześniej na człowieka, który go zadeptał, a później za kogoś, który go zastrzelił, to rósł. Miał dobre warunki, sprzyjające warunki do tego. Miał spokój, nikt go nie prześladował, nikt go nie ustrzelił i rósł. My nie wiemy, ile rósł. Może miał 500 lat, ale rósł. I możemy w to wierzyć albo nie wierzyć, ale z naukowego punktu widzenia to jest o tyle prawdziwe, że gady rosną przez cały czas. I dlaczego ten przykład ja użyłem go? Ponieważ jeżeli zły trafi na dobre warunki w nas, na dobre siedlisko, to będzie taki gad rósł w nas, że możemy karmić go, wychować takiego gada, że potem sami będziemy przerażeni, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Ja myślę, że Kościół może do tego miejsca nie doszedł, ale chodzi mi o pokazanie pewnego sensu. On zawsze rośnie. On przyszedł po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Jemu nigdy dość. I można karmić tego potwora w naszym życiu. A to sobie pójdę z kumplami wypić, a potem rano budzę się w cudzym łóżku. A to pojadę na jakieś inne miejsce, gdzie nie powinienem pojechać. A to coś ukradnę, a to coś jeszcze zrobię. I tak rośnie w tobie takie poczucie, że no zrobiłem to i tamto. I jakoś grom z nieba nie spadł. Żyję do tej pory. Bóg mnie nie zabił za to. Wiecie, że właśnie jest taki fragment, tylko nie pamiętam dobrze, czy w Izajasza, czy może w Jeremiasza. Przyznaję, że nie pamiętam. Gdzie jest napisane, że mniemali, nie, to w psalmie jest napisane, że mniemaliście, że jestem wam podobny, ponieważ nie wymierzałem kary, bo nie karciłem. W psalmie jest, w którymś napisane. I wy mniemaliście, że jestem podobny do was, tak mówi do Boga. To znaczy Bóg chciał powiedzieć summa summarum, że ja nie uszczeliłem tego, nie zabiłem tamtego za to, wykroczenie kogoś tam jeszcze. To wy uważacie, że wszystko jest w porządku i tak sobie żyjecie. Ale okazuje się, że wszystko w swoim czasie, wszystko pod niebem ma swój czas i swoje miejsce. I tutaj powstaje pytanie, komu służysz? Czy karmisz tego gada? Jak jest napisane w 50 chyba 4 rozdziale, albo troszkę dalej, 8 Izajasza, że wydajesz ciężko zarobione pieniądze na to, co nie syci, co nie karmi, co nie przynosi życia. Ale mówi, przyjdź do mnie, dam ci chleb, który przynosi prawdziwe życie. Czemu masz wydawać ciężko zarobione pieniądze za to, co nie syci? Tak pisze Izajasz. I my możemy karmić. Możemy karmić, może nam się takie rzeczy przydarzać, Kościołowi nawet, że możemy karmić rzeczy, których nie powinniśmy. A my powinniśmy karmić się Bogiem, Jego Słowem. Dlatego musimy patrzeć, komu oddajemy nasze ręce, nogi do dyspozycji, komu oddajemy czas, komu oddajemy pieniądze. Musimy mieć nad tym kontrolę, żeby nie rozminąć się, bo Bóg musi być priorytetem. Nie dlatego, że On jest taki chciwy sławy i nie dlatego, że On jest taki groźny, żeby nas wszystkich wytępić, dlatego, że Mu chwały nie oddamy, ale dlatego, że to wraca potem do nas. My potem jesteśmy zdrowi, silni, żyjemy, funkcjonujemy, cieszymy się i potrafimy wiele rzeczy w naszym życiu dobrym zrobić. A jeśli wychodzi przekleństwo z ust naszych, kiedy nie błogosławimy, to potem to wszystko do nas wraca. I tak jak mówiłem, komu oddajemy swój czas, komu oddajemy nasze pieniądze, to wszystko pokazuje na to, kogo karmimy. Czy siebie karmimy, żeby wzrastać w Panu, czy karmimy tego potwora. Wiecie, ten potwór często on jest taki ukryty, jego nie zawsze widać, ale on rośnie, ale on jest. Kiedyś pastor mój powiedział takie kazanie, mi się bardzo to podobało. Kiedy popatrzysz się na zielone drzewo, to piękne drzewo, fajne i tak dalej, listeczki. A tam między, w środku, na tych pniach, na tych konarach, po cichutku wije się wąż, przeplata się, penetruje to całe drzewo. Wiecie, do czego to jest podobne? Jak często my ładnie wyglądamy, nikt nie widzi w nas demona, jakiegoś szaleńca, a tam wąż penetruje nasze życie i robi swoją pracę i wykonuje. A wiecie dlaczego? Bo wielu ludzi nie przyznaje się do tego, co robi, a postępują tak, jak w Ezechiela 8 rozdział. 70 starszych mieli swoje komnatki, mało tego, że nie, to nawet w domu nie było, tylko to było w świątyni jeruzalemskiej, mieli swoje jakieś oddzielone komnatki, tajne wejścia, jak do Białego Domu, gdzie robią mszę diabłu i oddają cześć w Białym Domu w Ameryce. I oni mieli, 70 starszych Izraela oddawało cześć demonom, obrazom i tak dalej. 8 rozdział księgi Ezechiela. I właśnie ten wąż, on tak przeplata się w naszych myślach, pełza po naszych myślach i próbuje nas zmanierować i na tą stronę, i na to. Tak jak ja tobie, pastorze, mówiłem, że no tak, tak Biblia mówi, ale są inne objawienia. Powiem jeszcze to, co mówiłem pastorowi, bo to jest dobre. Słuchałem audycję osobiście, tylko ja tak dużo czasami rzeczy słucham, że nie jestem w stanie powiedzieć, kto to mówił, jaki tam... Nieważne, ale poważny człowiek, brat taki w Chrystusie, rozmawiał z drugim i pyta się tego drugiego, czy ty wierzysz w to, że będzie porwanie kościoła? Pochwycenie na obu. A on mówi, no... No i wiadomo już, o co chodzi. Że nie do końca wierzy. Albo ma duże wątpliwości. Mówiąc takim językiem łagodnym, ma duże wątpliwości. A on mu zadał drugie pytanie, mówi tak, słuchaj, ale czy ty wierzysz, że Pismo wyraźnie mówi na ten temat, że takie porwanie będzie? A on mówi tak, w to wierzę. Pismo mówi na pewno, że będzie porwanie. No to jaka jest przyczyna, że ty nie wierzysz w to, że to porwanie będzie? No bo wiesz, są jeszcze inne proroctwa. Wiecie, o co chodzi? Wyjdzie Kaśka, albo Maryśka, albo Jacek, albo Franek i prorokuje, że musicie przyjść do Marii i oddać moje swoje życie. Albo musicie pojechać do Louvre. Wiecie, w odnowach, w Duchu Świętym, ja nie chcę krytykować. Naprawdę tam się Duch Święty porusza. Ale to jest przemieszka, to jest miks. Tam są proroctwa, które wychwalają Marię. A wiecie dlaczego? Bo chcą jedną nogą stać i tutaj, i tutaj. Szkoda im kościoła zostawić, a tutaj mają pragnienie, żeby coś więcej otrzymać od Boga. I to jest takie rozdarcie wewnętrzne. Ale odeszliśmy od tematu. A ja już kończę. I to jest... Teraz przeczytam, jaki jest pokarm szatana. Jawne są zaś uczynki ciała. Galacjan 5, 19, 21. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadałem wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie uciedziczą. Wszystkie te rzeczy, o których ja wspomniałem, to jest proch, pokarm, który nie daje życia, tylko zabija. I Bóg zachęca nas do takiego pokarmu, który daje życie, i to w obfitości. I czytam teraz z Galacjan 5, 22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ja mogę dodać jeszcze, że wierność, posłuszeństwo Bogu i Słowu Jego. I na koniec chcę jeszcze pokazać jedno miejsce. Jan powiedział tak. Ja muszę umniejszać się. A Jezus musi wzrastać. Jeżeli będziemy sycić tego diabła, to on będzie wzrastał, a ja będę się umniejszał. A Bóg mówi, żebyśmy umniejszali się, a żeby Jezus wzrastał. Więc to też nie do końca dobrze powiedziałam, że jeżeli będziemy Bogu służyć, to będziemy wzrastać. Tak, będziemy wzrastać, ale w Chrystusie, w Jezusie Chrystusie. Nie sami poprzez egoizm, poprzez naszą uczoność, poprzez mądrość, tylko w Jezusie Chrystusie. I dlatego Jan powiedział, ja muszę się umniejszać, a on musi wzrastać. Dlatego karmmy się Bożym pokarmem, który mamy, i trzymajmy się Słowa Bożego, ponieważ nie ma innego innego wzorca, czy innej księgi na świecie, z której moglibyśmy czerpać prawdę, tylko jest jedynie Słowo Boże. Bóg powiedział, nikt nie jest dobry. Nawet jeśli papież mówi, że jest nieumylny, to nieprawda. Nikt nie jest dobry, ja tylko jestem dobry. A więc niedobry człowiek czy zły człowiek nie może ustanowić dobrego prawa. I nawet najbardziej moralnie dobre prawo jest złe. Jest złe i nic nie warte, bo tylko to jest dobre, co pochodzi od Boga. Niech was Bóg błogosławi, abyście się karmili tym, co daje życie, pokarmem. I nie karmcie tego potwora. Niech on zdechnie, przepraszam. Wstańmy, ja chcę się pomodlić. Panie Jezu, my ci dziękujemy, że ty dajesz nam lekcje, rozpoznajesz, pokazujesz, mówisz w najróżniejszy sposób do nas. Zachęcasz nas, inspirujesz do tego, abyśmy, Panie, trwali w Tobie, tym bardziej, że nadchodzą złe dni, że przychodzą trudne dni, już są trudne, ale będą jeszcze trudniejsze. I my potrzebujemy, Panie, stać mocno na Tobie, być wypełnieni Tobą, chodzić z Tobą, podążać za Tobą i tylko w ten sposób możemy zachować życie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Twoje Słowo jest wystarczające, jest pełne, nie ma innego objawienia, jest tylko Twoje objawienie, pełne objawienie i w nim jest wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko i dziękuję Ci, Panie, za ten zbór, za tą społeczność i błogosławię wszystkich na tym miejscu, Bożym błogosławieństwem i niech Duch Chrystusowy mieszka w Was. Niech ten Duch Chrystusowy daje pragnienie, daje głód, aby karmić się Bożym pokarmem, a nie pozwolić, aby szatan okradał nas w imieniu Jezusa i byśmy mogli służyć Bogu żywemu, wzrastać duchowo, rozwijać się i spotkać się razem w okręgach niebieskich. Amen.
Amen.